Mecenasami Szafy Melomana są Agnieszka Szynk, Paweł Konik, Ala Bębenek, Piotr Jonek, Piotr Nike, Barbara Szymańska, Krzysztof Becker, Magdalena Kornelius-Kulik, Maciej Zimka, Paweł Ris, Dominika Peszko, Magda Wawrzonkowska, Justyna Miodońska, Andrzej Tokarczyk, Kamil Zofiński, Magdalena Miro, Michał Derewianko, Maria Sławek, Mirosław Ciupka, Szymon Mechliński, Małgorzata Kuziemska-Sławek, Grzegorz Janicki, Tomasz Dziewicki, Damian Maćkowski i Marta Bogusławska. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Wspieracie moją pracę coraz hojniej, co pozwala mi wierzyć, że wiedza o muzyce jest Wam potrzebna, że czerpiecie z tych moich nagrań wiele dobrego i zwyczajnie, że warto opowiadać o klasyce. Dzięki Wam mogę tworzyć nowe odcinki, prowadzić konto na Instagramie i na Facebooku i opowiadać Wam o historii, o artystach, o kompozytorach, wszystkim tym, co tworzy świat sztuki dźwięku. Jeśli chcesz dołączyć do grona mecenasów tego podcastu, możesz zrobić to odwiedzając mój profil w serwisie patronite.pl. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Był barwnym ptakiem PRL-u i ludowym impresariem przybliżającym operę masom pracującym miast i wsi, jak powiedział o nim Jerzy Waldorf. Bez wątpienia nietuzinkowym popularyzatorem i wyrazistą osobowością medialną, celebrytą poprzedniego ustroju. Choć Bogusław Kaczyński, bo o nim tu mowa, zmarł w 2016 roku, pamięć o nim nie gaśnie. I w ciągu raptem 2 lat ukazały się 2 jego biografie. Jedna, Pióra Anny Lisieckiej, wydana w 2022 roku, druga, jeszcze ciepła, prosto z drukarni o tytule Primadonna, autorstwa Bartosza Żurawieckiego. Pierwsza, pomnikowa, druga, obrazoburcza. Kim był Bogusław Kaczyński? Na czym polegał jego fenomen? Czy dla muzyki zrobił więcej dobrego czy złego? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w 123. odcinku Szafy Melomana, pierwszego polskiego podcastu o muzyce klasycznej. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, zapraszam bardzo serdecznie. Za oknem pada deszcz, na kolanach kot domaga się uwagi, więc nie wiem, czy pójdzie nam wszystko gładko, ale postaramy się. Rozpocząłem ten odcinek od uwertury do Carmen Georgesa Bizeta, którą Bogusław Kaczyński bardzo chętnie rozpoczynał swoje radiowe i telewizyjne programy. Program, którego ja słuchałem w dzieciństwie na antenie radiowej Jedynki, nadawany był wieczorami w niedzielę, bodaj o 20 lub 21. Nosił tytuł Bogusław Kaczyński zaprasza, no i polegał pokrótce na tym, na czym każda typowa radiowa audycja autorska polega, czyli Bogusław Kaczyński opowiadał i puszczał muzykę, a ten rozstrzał tematów był przeogromny, bo od wielkich kanonicznych dzieł operowych po jego jakieś osobiste wspomnienia, doświadczenia, ludzie, których znał lub których podziwiał, z którymi pracował lub których po prostu promował. I co ciekawe, nie zawsze było o tych legendarnych primadonnach Kaczyńskiego, jak Ada Sari czy Maria Callas. Doskonale pamiętam także odcinek o Kindertotenlieder Mahlera. Od dawna nosiłem się z zamiarem, by Kaczyńskiemu poświęcić jeden z odcinków Szafy i premiera biografii tej postaci, pióra Bartosza Żorawieckiego, wydana przez Agorę, całkiem niedawno, premiera chyba 13 marca, jeśli dobrze pamiętam, okazała się do tego znakomitym pretekstem. Pozwólcie jednak, że zacznę od wątku osobistego. Pewnie niektórych z was zdziwi, innych rozbawi, a jeszcze innych może wręcz przeciwnie, w ogóle nie zaskoczy, jeśli powiem, że bez Bogusława Kaczyńskiego nie byłoby mojego zamiłowania do opery, a następnie do muzyki klasycznej w ogóle. Ergo nie byłoby pewnie też Szafy. Tak, u mnie w ogóle wszystko zaczęło się od opery. W czasach przedinternetowych, jeszcze w moim pokoju w Cieszynie, gdzie się urodziłem i wychowałem, było radio, którego namiętnie słuchałem. Do dziś mi to zostało, że gdy jestem w domu, coś leci w tle. Obecnie najczęściej jest to czeski Rozhlas albo informacyjny, czyli Radio Plus, albo muzyka klasyczna, czyli Wełtawa. Dawniej, gdy miałem 9 czy 10 lat, była to Jedynka lub Dwójka Polskiego Radia. Z całą pewnością na Kaczyńskiego trafiłem w Jedynce, właśnie w niedzielę wieczorem. Jego, zdaje się, w Dwójce w tych czasach nie było. Dokładnie pamiętam, o jakiej operze opowiadał. Była to Madama Butterfly, tak jak on mówił. On mówił zawsze Madama Butterfly. Obszernie w tej audycji wykorzystywał fragmenty swojej książki wydanej końcem lat 80. Dzikie Orchidee, o czym się później przekonałem, gdy zostałem początkującym operomaniakiem i pobiegłem do miejscowej biblioteki wypożyczyć wszystko, co na temat opery tam się znajdowało. Nie sądźcie, że było tego bardzo wiele. Sposób, w jaki Kaczyński opowiadał, był niebywały. Fraza lała się płynnie, flow był doskonały, barwność opisu, sugestywność, emocjonalne nasycenie wypowiedzi. W tym głosie z jednej strony czułym, wrażliwym i ciepłym, z drugiej strony takim pełnym przekonania o swojej racji, nie sposób było się nie zakochać. Opowiadał bardzo poruszająco o tym, jak wiarłomny Pinkerton gardzi uczuciem panny Motyl, jak ona podpisuje z nim akt ślubu na 990 lat i podkreślał przy tym, jak ważne jest znaczenie tytułu opery, bo przecież Madame to nie to samo co Madama. Temat był mi trochę znany, bo niewiele wcześniej zachwyciłem się arią Un belli vedremo, którą w jednym ze swoich programów w Dwójce z kolei prezentował Wiktor Aleksander Bryży. Teraz dopiero mogłem jednak poznać cały kontekst, historię powstania tego dzieła, jego spektakularnej klęski na premierze, którą naturalnie złotousty Bogusław Kaczyński barwnie zrelacjonował, tu i ówdzie podkoloryzowując pewne elementy tego wydarzenia. Wówczas jednak nie miałem o tym wszystkim bladego pojęcia. Było ze mną dokładnie tak, jak w kąśliwym opisie fenomenu Kaczyńskiego pióra Zdzisława Sierpińskiego. Jako prezenter muzyczny Bogusław Kaczyński często myli fakty i nazwiska, ale ci, co go słuchają, nic albo prawie nic nie wiedzą o teatrze muzycznym. Łykają te słowa jak karmny indor gałki chlebowe. Zgadza się, nie wiedziałem o teatrze muzycznym nic, ale on był dla mnie źródłem wiedzy. przypominam, to były czasy przedinternetowe. Aby ta wiedza mi się nie straciła, zacząłem na kasety magnetofonowe nagrywać te audycje i je zbierać. Wiem, że gdy szedłem do gimnazjum, kaset było łącznie coś ponad 200. Jakież było moje zdziwienie, gdy tuż po tym, jak zapowiedziałem, że będzie odcinek o Bogusławie Kaczyńskim, odezwał się do mnie jeden ze słuchaczy z bardzo podobną historią, pisząc, że gdy był nastolatkiem, Kaczyński był dla niego Bogiem. Oglądał w Telewizji Polskiej program Kaczyńskiego Rewelacja Miesiąca i przez niego po nocach siedział i oglądał Parsifala. Zarówno w moim przypadku, jak i w przypadku mojego słuchacza przyszedł jakiś moment, jakiś punkt zwrotny, w którym pomnik skruszał, a Bóg okazał się zwykłym śmiertelnikiem. Dla niego tym momentem było spotkanie w jednej z miejscowości na Śląsku, gdy okazało się, że wspaniały pan prezenter na wszystkich patrzy z góry, wypowiada się pryncypialnie, a poproszony o autograf przez swojego młodego fana odpala, że nie ma czasu i napięcie wychodzi. Och, jak pięknie koresponduje to z opisem Żurawieckiego o tym, jak Kaczyński zmywał dłonie na krynickim deptaku po tym, jak poruszone starsze kuracjuszki go w te dłonie obcałowywały. Dla mnie ten moment przyszedł mniej gwałtownie i nie było to wydarzenie aż tak osobiste. Po przesłuchaniu i nagraniu kilkudziesięciu audycji poczułem, że opowieści Kaczyńskiego się powtarzają, że utkane są ze schematów, które niezależnie od treści układają się podobnie. Każda kariera, niezależnie od tego, czy mowa o Marii Callas i Renacie Tebaldi, czy o Grażynie Brodzińskiej, jest wielka, zawrotna i sięga szczytu. Po występach zarówno Pavarottiego, jak i Bogusława Morki publiczność oniemiała z zachwytu szaleje. Kompozytorzy i ich geniusz zawsze spotykają się z niezrozumieniem, ale na końcu triumfują. Mają nędznych, małych przeciwników, ale ich prawdziwa wielkość w końcu zawsze się ujawnia i zwycięża. Posłuchajmy próbki stylu Bogusława Kaczyńskiego.
Offenbach to nie tylko Orfeusz w piekle, nie tylko Piękna Helena, to wiele jego operetek, które podbiły bez reszty cały cywilizowany świat. Grano te operetki z wielkim powodzeniem w stolicach świata ku radości tłumów, które wypełniały salę teatralną. Do dzieł, które podobały się szczególnie publiczności, należało oczywiście Życie paryskie i Sinobrody, ale także operetka La Pericola, a w tej operetce jest piękna aria, aria ze śmiechem. Posłuchajmy, jak tę arię śpiewa niezrównana, niezapomniana primadonna powojennej polskiej operetki Beata Artemska.
No i czego się Państwo dowiedzieli o Offenbachu i o Pericoli? Wydaje mi się, że niewiele tak naprawdę, w każdym razie zdecydowanie mało konkretów. Poczułem, że Kaczyński nie opowiada ani o kompozytorach, ani o gwiazdach, ani nawet o utworach, o ich budowie, stylu, charakterystyce formalnej. Nigdy nic nie było. Zawsze były emocje. Ponieważ głodny wiedzy szukałem dalej, to prędko zasłuchałem się w to, co prezentowała Dwójka. Tam zaś nadawane były na przykład lekcje muzyki Piotra Orawskiego, tam były audycje profesora Perza, były przeglądy płyt i tak dalej. I wtedy widziałem, że to wszystko da się robić z mniejszą egzaltacją, ale dużo większym pożytkiem dla odbiorcy. Jednak moim punktem zwrotnym była jakaś transmisja festiwalu w Krynicy, którą zobaczyłem w telewizji. Mówiąc Kaczyńskim, patrzyłem oniemiały i nie mogłem uwierzyć własnym oczom i uszom, że ten ambasador gwiazd, człowiek, który zjeździł cały świat, był we wszystkich najważniejszych teatrach, znał każdego wielkiego i małego śpiewaka, pokazuje na swoim festiwalu rzeczy, które już zdążyłem uświadczyć na operetkowych koncertach cieszyńskiego festiwalu Viva il Canto, odbywających się w dworku w Kończycach. Ale jak to? Skoro na takim małym cieszyńskim festiwalu słucham Mesjasza Händla, a operetki to jakiś boczny tor, to ten Bóg z takim namaszczeniem i pietyzmem opowiada tak samo o zemście nietoperza, jak o mojej ukochanej Butterfly? No i czar prysł. Gdy 2 lata temu ukazała się nakładem wydawnictwa Muza pierwsza, nie będąca autorstwa samego Kaczyńskiego, jego biografia, a napisała ją zasłużona dziennikarka Anna Lisiecka, rzuciłem się, aby ją przeczytać. W końcu, niezależnie od sympatii czy antypatii, Kaczyński był ważną częścią mojego życia, a jako dziennikarz patrzę na niego z zupełnie innej strony, bo od strony efektów jego działań, sposobu opowiadania o sztuce, o której przecież i ja staram się mówić. Znając z fal radiowych sposób opowiadania Anny Lisieckiej, obawiałem się, że będę miał do czynienia z biografią pisaną na kolanach, no i się nie pomyliłem. Choć Lisiecka ma za dobre pióro, aby zrobić całkowicie grafomańską laurkę, to czułem, że szczerości w tej książce jest mniej niż koloryzowania i podtytuł Opowieść faktycznie jest adekwatny do tego, co się w środku znalazło. Cała narracja tej biografii jest prowadzona jakby pod dyktando samego Bogusława Kaczyńskiego, podtrzymuje wiele rzeczy, które on o sobie mówił i na pewno z tego punktu widzenia jest prowadzona. Rozczarowany lekturą uznałem, że chyba nie mam jeszcze siły się z tym mierzyć i jakoś sprawę odłożyłem, a wtem się właśnie okazało, że nad następną książką poświęconą Bogusławowi pracuje Bartosz Żurawiecki, świetny pisarz, kulturoznawca, mający dużą wiedzę o PRL-u, umiejętność opowiadania o tych czasach bez politycznego zaślepienia i wreszcie odpowiednią dozę dociekliwości. Od tej książki trudno się oderwać i przygotowując ten odcinek pochłonąłem ją w zasadzie w niecałe 3 wieczory. Co wydało mi się bardzo zabawne, to fakt, że książka Żurawieckiego podlega tym samym prawom rynku, co biografia i życie. To trochę zmyślone, które stworzył jej autor. Mechanizm marketingowy bowiem tej publikacji opierał się na tym, że oto Żurawiecki zdemitologizuje Kaczyńskiego, odrze go z blichtru, który stworzył sam bohater za życia i którym był pokrywany po śmierci dzięki takim książkom jak ta Lisieckiej, czy jak publikacja z zeszłego roku autorstwa Zofii Paczuskiej Jak kolorowy ptak, zbierająca wspomnienia ludzi bliskich Kaczyńskiemu. W istocie jest to historia wcale nie tak jednowymiarowa i wcale niekoniecznie napisana z zamiarem po prostu nawrzucania Kaczyńskiemu. Czytając ją, widziałem, jak ambiwalentny jest stosunek jej autora do bohatera. Bogusław Kaczyński nie był bowiem jakimś wyizolowanym z otaczającej go rzeczywistości bytem, outsiderem, choć trochę chciał o sobie tak myśleć. W końcu jedną ze swoich książek zatytułował Jak samotny szeryf. Urodził się podczas wojny w małym mieście, które na skutek wojennej tragedii straciło swoje znaczenie w regionie. Mówię tu oczywiście o Białej Podlaskiej. Był self-made manem, miał na siebie pomysł i nie zrealizował tego pomysłu dlatego, że miał w rodzinie partyjnego notabla albo bogatego krewnego. Do sławy i majątku doszedł sam, choć nie bez udziału różnych życzliwych mu ludzi. Wcale też tej drogi nie pokonywał od początku konsekwentnie. Wiemy, że miał być pianistą, a za karierę telewizyjną wziął się dopiero po 30. I ta kariera tworzyła się i wykuwała w rzeczywistości zupełnie innej niż dzisiejsza. Mówię o PRL-u. Dlatego tak podkreślałem wagę tego, że Żurawiecki jest znakomitym znawcą tamtych czasów. Trzeba bowiem rozumieć, jak wyglądało tamte społeczeństwo, do czego miało dostęp, co stanowiło jego marzenia i aspiracje, aby pojąć coś, nad czym głowił się Jerzy Waldorf, że człowiekiem roku robotnicy Ursusa wybrali właśnie Kaczyńskiego, eleganckiego pana pod fantazyjną muszką w grochy, opowiadającego o jakichś zapomnianych w większości primadonnach. Musiał też Kaczyński sprytnie to wszystko wykreować, by w ustroju, który nie tolerował elitaryzmu, poza tym sekretnym, przynależnym członkom komunistycznej elity, promować elitaryzm pełną gębą. I to elitaryzm do przesady burżuazyjny. Dopiero zrozumienie tych mechanizmów pozwala pojąć fenomen Kaczyńskiego i to, jak bardzo ukształtował on wyobrażenie o operze w Polsce oraz jak nadal je kształtuje, mimo że od 8 lat już go z nami nie ma. Wpływ Kaczyńskiego widziałem wyraźnie w czasach, gdy pracowałem w Operze Krakowskiej, a do dziś, podpatrując inne polskie teatry, z łatwością mogę wskazać, w jakich chwilach duch Kaczyńskiego unosi się nad wodami. Czym jest ten duch Kaczyńskiego? Aby na to pytanie odpowiedzieć, musimy sięgnąć w przeszłość. Nie będę w tym odcinku opowiadał szczegółowo biografii Bogusława Kaczyńskiego i tak nie zrobię tego lepiej niż Żurawiecki, ani bardziej szczegółowo niż Lisiecka. Zachęcam Was bardzo, jeśli Was złotousty Bogusław interesuje, do przeczytania obu tych pozycji właśnie w tej kolejności. Najpierw Lisiecką, a potem Żurawieckiego, bo mit najpierw się tworzy, a dopiero potem się go dekonstruuje. Ja tymczasem spróbuję odpowiedzieć na postawione wcześniej pytanie. Bogusław Kaczyński miał przede wszystkim dobry pomysł na samego siebie. Nie na muzykę, nie na odbiorców, ani nie na artystów. Wspomniałem już, że miał zostać pianistą. Przez całe życie mówił, że olśniewającą rzekomo karierę zniweczyła mu kontuzja ręki. To jednak nie jest prawda. Nigdy w grze nie był szczególnie rewelacyjny i włożył mnóstwo pracy w to, by dostać się do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Bo wbrew temu, co sam o sobie pisał, nie był najlepszym młodym pianistą Podlasia. Był raczej kiepskim pianistą. Paweł Lewiecki, nauczyciel tejże placówki, gdy ojciec przyprowadził syna, ojciec Bogusława Kaczyńskiego przyprowadził syna, zakomunikował, że chłopak niewiele umie, że jest kompletnym amatorem. On się jednak nie zniechęcił, walczył, ale na studia pianistyczne się nie dostał. Jak to powiedział po wysłuchaniu jego gry Jerzy Marchwiński, wieloletni sceniczny i życiowy partner Ewy Podleś, przyszłość Kaczyńskiego jako pianisty była bardziej niż enigmatyczna. Jednak już tutaj zarysował się pewien ważny wątek jego biografii. Był bardzo, bardzo do przesady pracowitym człowiekiem. Skoro nie fortepian, to teoria. Tam się dostał i choć po drodze również były pewne trudności, zwłaszcza z przedmiotami stricte teoretycznymi jak harmonia, to udało mu się ciężką pracą właśnie skończyć te studia, na dodatek pisząc pracę magisterską o operach Albana Berga. Dyplom obronił mając 31 lat w roku 1971. I tu mała dygresja. Ten dyplom, ta praca poświęcona Albanowi Bergowi była bardzo dobra. Po pewnych przeróbkach została wydana w roku bodaj 1987 i była chyba pierwszą książką poświęconą Albanowi Bergowi w Polsce. I to bardzo dobrą. Jest napisana z werwą, barwnym językiem, z autentyczną miłością do tematu, a przy tym w żadnym razie nie jest słaba merytorycznie. Ze wszystkiego, co wyszło spod pióra Kaczyńskiego, właśnie Ucieczki do Karyntii, bo taki jest tytuł tej pracy dyplomowej wydanej jako książka, uważam za najlepsze. I to mogę Wam rekomendować bez żadnych przypisów. Wszystko inne w większym lub mniejszym stopniu tych przypisów potrzebuję. Jak wielu absolwentów teorii, którzy nie zostali na uczelni albo nie zaczęli być nauczycielami, Kaczyński po studiach poszedł w dziennikarstwo. Pisał recenzje i artykuły i robił to aż do połowy lat 70., kiedy to ostatecznie wciągnęła go telewizja. Ona stała się jego głównym medium. Zagościł w niej już wcześniej i te początki znowu nie były łatwe. Po raz pierwszy wystąpił w telewizyjnym ekranie młodych, czyli rodzaju bloku programowego skierowanego do młodzieży, przygotowywanego przez różne redakcje i nadawanego w różnych porach. Miał tam zrealizować 12 krótkich programów muzycznych, w których grał na fortepianie i opowiadał o muzyce właśnie. Potem była przerwa i kolejna propozycja przyszła w 1972, gdy miał wygłosić wstęp na mniej więcej 3-minutową zapowiedź przed emisją Cyganerii Pucciniego w wykonaniu Pavarottiego i Freni pod Karajanem. To słynna rejestracja. Nie był to jednak występ udany, debiutanta zżarła trema, nerwy, przerażenie. Choć później po latach mówił, że w błękitnym, czasami zielono pobłyskującym oku kamery trzeba się zakochać od pierwszego wejrzenia i on się zakochał, oczywiście z wzajemnością. No ale nie było to takie oczywiste faktycznie na samym początku i być może on się w tym oku kamery zakochał, ale z całą pewnością na samym początku oko kamery w nim się nie zakochało, tej miłości mu nie odwzajemniło. Janusz Cegiełła, naczelny dyrektor muzyczny Polskiego Radia i Telewizji, nie chciał dalej z młodym debiutantem współpracować. Jaskółka sukcesu pojawiła się w roku 1974, gdy do swojego talk show, pierwszego tego rodzaju programu w PRL-u, zaprosiła Bogusława Kaczyńskiego Irena Dziedzic. Powodem zaproszenia było to, że po wielu latach nieobecności do Polski przybyła Teresa Żylizgara, która wcześniej, nie mając specjalnie okazji ani szans na występy w kraju, wyemigrowała, no i w międzyczasie została gwiazdą Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Kaczyński miał przybyć po nią na lotnisko, powitać, a także przygotować krótką, minutową zaledwie zapowiedź jej pojawienia się w programie. Zrobił to tym razem znacznie lepiej i to na tyle, że, jak pisze Żurawiecki, po mieście poszła fama, że znalazł się ktoś, kto przegadał Dziedzic. Prawdziwy przełom przyszedł jednak, gdy szefem poznańskiego ośrodka telewizji został Zbigniew Napierała, mniej więcej będący w podobnym wieku co Bogusław Kaczyński. Dostał to stanowisko w uznaniu zasług dla przynoszącej niezłe dochody tzw. poznańskiej estrady, którą wcześniej zarządzał. Kaczyński zgłosił się do niego z pomysłem na program robiony w plenerach, pełen wigoru, zabawny, dynamiczny, opowiadający o operze. I tak 7 września 1975 roku po raz pierwszy wyemitowano operowe Qui pro quo. Cytuję tu fragment książki Bartosza Żurawieckiego. Całość otwiera dynamiczna, animowana czołówka. Podnosi się kurtyna, a za nią ukazują się fotosy z przedstawień operowych, operetkowych i baletowych, które przesuwają się nam przed oczami w rytm uwertury do Carmen Georgesa Bizeta. Przypomina to początek latającego cyrku Monty Pythona, popularnego komediowego serialu telewizji BBC, w Polsce znanego wówczas jedynie w krótkich fragmentach. Gwiazdą pierwszego odcinka jest Wanda Wermińska, wtedy ponad 70-letnia śpiewaczka, dawna gwiazda opery, pierwsza z owej serii schodzących ze sceny seniorów. Z offu słyszymy Habanerę z Carmen, nagraną przez Wermińską lata wcześniej, ona zaś sama porusza ustami do tekstu arii i wachluje się ogromnym wachlarzem. Potem Wermińska snuje z cokolwiek kiczowatą egzaltacją opowieść o swoich sukcesach. Przepytywana przez Bogusia pełnego admiracji szarmanckiego, acz lekko nonszalanckiego i demonstrującego szeroki uśmiech rozlewający się na gładziutkiej, okrągłej twarzy, wśród pracowników poznańskiej telewizji zyska przezwisko Bobas, Kaczyński prawi Wermińskiej dusery, wyrzucając je z siebie z szybkością karabinu. I widać, że dobrze, choć może jeszcze nie do końca swobodnie, czuje się w roli telewizyjnego prezentera. W pierwszym odcinku operowego Qui pro quo tańczy też w sali mauretańskiej Kurnickiego Zamku balet na czele ze słynnym Stanisławem Szymańskim, z którym Boguś przeprowadza rozmowę, niedbale opierając się o kolumnę. Dalej prezentują się sopranistka Izabella Nawe i tenor Bolesław Pawlus. Końcówka programu należy zaś do innej doświadczonej gwiazdy, tym razem operetki Beaty Artemskiej. Kochajcie swoje czerstwe jeszcze staruszki, zwraca się z apelem do twórców operetek i musicali, bo tęskni do dobrych ról. Artemska, zsuwając się niby to pijana po schodach, odgrywa arię ze śmiechem Jacques'a Offenbacha. I to jest, mówiąc językiem Bogusława Kaczyńskiego, absolutny sukces, a publiczność szaleje. Już drugi odcinek kręcony jest na taśmie kolorowej, pierwszy był na czarno-białej, w kolejnych jest coraz bardziej po wariacku, a w jednym z odcinków nawet występują Jerzy Zelnik i Kalina Jędrusik. Wszystko ma farsowy charakter i przynosi Bogusławowi Kaczyńskiemu tak upragnioną przez niego popularność. Ona zaś owocuje kolejnymi przedsięwzięciami. Najpierw objęciem w 1981 roku dyrekcji Festiwalu Muzycznego w Łańcucie, z którego Bogusław ma ambicje stworzyć festiwal w wielkim zachodnim stylu, a następnie wydaniem dwa lata później ogromnie popularnej książki Dzikie Orchidee poświęconej Primadonnom. Wciąż pojawia się w telewizji, a jego popularność rośnie tak bardzo, że jak pisze Żurawiecki, Bogusław Kaczyński staje się celebrytą PRL-u. I tu kolejny fragment książki. Po prostu wszędzie go pełno. Nie schodzi z ekranów telewizorów. Prowadzi programy Przeboje Bogusława Kaczyńskiego i Rewelacja Miesiąca. W tym ostatnim prezentuje głośne telewizyjne realizacje operowe i baletowe z całego świata. W radiu udziela się w audycjach Lato z radiem i Cztery pory roku. Pisze książki, choć tylko niektóre udaje mu się skończyć. Pisze ponoć także scenariusz serialu filmowego o Janie Kiepurze, który zapowiadał już w latach 70. przy okazji stypendium w Nowym Jorku. Serial ma realizować kierowane przez Janusza Morgensterna studio filmowe Perspektywa. Nigdy nie powstał. Udziela niezliczonej ilości wywiadów. Nie dość, że szefuje dwóm festiwalom, tym drugim jest oczywiście festiwal w Krynicy, to jeszcze angażuje się w różne inne prestiżowe przedsięwzięcia artystyczne. Na przykład w 1984 roku leci do Ułan Bator na Dni Kultury Polskiej w Mongolii, by zapowiadać występy naszych artystów. W tym wszystkim bardzo udanie Bogusław Kaczyński promuje siebie i swoje własne inicjatywy. Ta promocja jest całkowicie bezkompromisowa. Gdy w 1989 roku udało mu się spełnić jedną ze swoich wielkich muzycznych ambicji, czyli do Łańcuta ściągnąć wielką zagraniczną gwiazdę Katię Ricciarelli, która jednakoż nie była wówczas w najlepszej formie wokalnej, Bogusław Kaczyński firmuje to swoim nazwiskiem i przedstawia jej wykonania jako wydarzenie na najwyższym możliwym światowym poziomie. Podobno, gdy po wszystkim znajomi puścili mu nagranie jej występu, nie zdradzając, o kogo chodzi, to spytał, kto tak wyje.
Dobry wieczór Państwu. Przez 9 dni publiczność szczelnie wypełniająca salę balową Zamku Łańcuckiego oraz miliony telewidzów w kraju, a także za granicą przeżywały prawdziwe emocje artystyczne. Na estradzie Festiwalu Muzyki Łańcut 89 pojawili się wielcy światowej sławy artyści. Wielkie wzruszenia, wielkie emocje, niezapomniane przeżycia artystyczne. Za chwilę Telewizja Polska o godzinie 20 w programie drugim rozpocznie transmisję koncertu, który kończy tegoroczny Festiwal Muzyki Łańcut 89. Na estradzie pojawi się goszcząca po raz pierwszy w Polsce legenda sztuki operowej naszych czasów. Jedna z największych gwiazd opery naszego stulecia, primadonna La Scali mediolańskiej, primadonna największych teatrów operowych świata. Pojawi się Katia Ricciarelli, która śpiewać będzie arie i pieśni z repertuaru włoskiego. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia tego koncertu, o którym mam nadzieję będziemy mówili przez następne dziesiątki lat.
Jeszcze gorsze pod względem gwiazdorstwa okazują się festiwale w Krynicy, które mają ten okropny, trącący myszką operetkowy klimat, który też nie jest niczym nowym przecież. Kto z Was interesuje się Malerem, ten wie, co wielki kompozytor musiał przecierpieć, dyrygując w Bad Hall w Górnej Austrii, czyli również w uzdrowisku. Kaczyński od tego klimatu w żaden sposób nie uciekał. Zawsze mnie dziwiło, nawet w najwcześniejszych latach fascynacji jego programami i nim samym, że w taki sam sposób potrafił on mówić zarówno o operze, jak i o operetce. Jakby w jego świecie wszystko zlewało się w jedno i Strauss był równy Wagnerowi. W Krynicy panował całkowity kult Kaczyńskiego. Żurawiecki opisuje, jak Bogusław podpisywał na deptaku widokówki z własnym wizerunkiem, jak zapatrzone w niego starsze panie całowały go po rękach, a on następnie zmywał te pocałunki kryniczankom. Jak nieprzymierzając papież ukazywał się na balkonie pensjonatu Wisła i z rana w XIX-wiecznym szlafroku pozdrawiał kuracjuszy na parterze raczących się kawą. Na tarasie kawiarni miał swój stolik, przy którym przyjmował hołdy, załatwiał interesy i wymieniał się plotkami ze znajomymi, popijając kawę i zajadając kremówki. Niekiedy pozwalał przysiąść się obok jakiemuś młodemu, zdolnemu śpiewakowi, co było przez otoczenie odbierane jako akt nobilitacji. No cóż, jest to ni mniej, ni więcej tylko opis influencerstwa w czasach przedinternetowych. To, co wyrocznia Arbiter Elegantiarum uznał za wspaniałe, było takim w oczach jego miłośników, czy wręcz wyznawców. Z influencerstwem miał Bogusław Kaczyński jeszcze jedno wspólne. Starannie wykreował swój wizerunek. O ile bowiem ludzie, którzy przed Kaczyńskim występowali w telewizji jako eksperci od muzyki klasycznej, byli bardziej lub mniej nudnymi, smutnymi panami w szarych garniturach, on miał w sobie tę dozę fantazji. Ikoniczną, kolorową muchę w grochy, poszetki, kotyliony, mowa pełna słów na najwyższym emocjonalnym diapazonie. Wszystko jest poetyckie, wielkie, wspaniałe, znakomite, najwyższej próby światowej klasy. Ale o skali popularności Kaczyńskiego świadczy przede wszystkim to, co działo się w sprawie Teatru Wielkiego. Wraz z przemianą ustroju odejść musiał Robert Satanowski. Zrezygnował sam, o czym poinformował 15 stycznia 1991 roku. Zrezygnował, ponieważ powszechnie kojarzony był z poprzednim ustrojem, z poprzednią władzą, miał także szereg konfliktów z zespołem teatralnym. Zabiegi wokół fotela dyrektora Teatru Wielkiego Kaczyński zaczął już wcześniej, gromadząc poparcie i przychylnych mu ludzi. To marzenie wielu popularyzatorów czy dziennikarzy, aby w końcu przejść z komentowania do kreowania. Kaczyński częściowo już te marzenia spełniał w Krynicy oraz w Łańcucie, ale prawdziwym spełnieniem marzeń miała być Scena Narodowa, czyli najważniejszy polski teatr. Oficjalnie już 13 stycznia w telewizyjnym programie 100 pytań do Bogusław Kaczyński przyznał, że chce starać się o to stanowisko. Gdy sprawa stała się publiczna, dzięki właśnie popularności, Kaczyńskiego zawładnęła masową wyobraźnią. Przetaczała się aż do maja. Wypowiadali się w niej najważniejsi komentatorzy sceny muzycznej i nie tylko. Głos zabrał m.in. Jerzy Waldorf, będąc dotychczas dla Kaczyńskiego wzorem do naśladowania, przykładem idealnego krytyka muzycznego. Ten mu się za uwielbienie odwdzięczył nazwaniem Kaczyńskiego ludowym impresariem przybliżającym operę masom pracującym. Stwierdzał dość jednoznacznie, że Kaczyński, choć jest bardzo popularny, nie może objąć kierownictwa nad największą sceną w Polsce, bo nie ma w tym zakresie żadnego doświadczenia. Wiele osób ten pogląd podzielało, tym bardziej, że Kaczyński nie ujawniał planu, który miał na swoją kadencję, twierdząc, że jeśli to zrobi, to kto inny zostanie wybrany, po czym plan ten zrealizuje. Biorąc pod uwagę, jak się w Polsce różne sprawy załatwia, to trzeba przyznać, że jakaś doza racji w tym była. Wszyscy z drugiej strony wyczuwali, że zgodnie z gustem Kaczyńskiego teatr będzie miał stać się sceną gwiazdorską, w której zagoszczą rzekomo największe światowe nazwiska, czytaj najdroższe. Na takie rozwiązanie kraju, który tonął w kłopotach gospodarczych po transformacji, zwyczajnie nie było stać. Nie mamy też wiarygodnych informacji o jakimś szczególnie mocnym froncie poparcia dla Kaczyńskiego wewnątrz samego teatru. Jakby nie było, za Kaczyńskim ujmowała się jego wierna publiczność. Tak czy inaczej wszystko spaliło na panewce i zamiast Kaczyńskiego dyrektorem został szef wszystkich polskich teatrów operowych, czyli Sławomir Pietras. W książce Żurawieckiego wypowiada się Jacek Marczyński, mój redakcyjny kolega z Ruchu Muzycznego, i mówi, że cała ta idea była nieporozumieniem, ponieważ Kaczyński był indywidualistą i typem telewizyjnej gwiazdy, która zawsze gra na siebie, a nie na zespół. Prowadzenie teatru, zwłaszcza tak ogromnego jak Teatr Wielki, wymaga zupełnie innych umiejętności, bo to ty odpowiadasz za setki osób, które tam pracują. W początku lat 90. tam był wyjątkowy magiel. Odbywały się walki najrozmaitszych grup interesu. Boguś ze swoją gwiazdorską naturą jeszcze bardziej by wszystkich skłócił. Tak mówił Jacek Marczyński. Jakby nie było, fakt, że bliski znajomy Kaczyńskiego dostał wymarzoną przez niego pozycję, Kaczyński odczuł bardzo mocno i boleśnie to przeżył. Na gorąco w jednym z telewizyjnych programów mówił tak.
Proszę Państwa, mogą Państwo się zdziwić, że aż godzinę czasu Państwu zabraliśmy, czy też podarowaliśmy, na temat takiej błahej rzeczy, jaką jest Teatr Wielki w Warszawie, instytucja, bez której może obyć się Warszawa, może obyć się Polska, a nawet środkowa Europa. Nic by się też nie stało, chociaż ja bym bardzo nad tym ubolewał, bo bardzo kocham operę i zachęcam Państwa do rozkoszowania się także tą niezwykłą sztuką. Mnie, proszę Państwa, o coś innego zupełnie chodziło. Mnie nie chodzi o dyrekcję Teatru Wielkiego, w ostateczności i o zdobycie jeszcze jednej posady w życiu. Mogę na tą posadę poczekać. Mnie chodzi, proszę Państwa, o pewien mechanizm załatwiania sprawy, który unaocznił się podczas tych 4 miesięcy mojego zabiegania o ten urząd dyrekcyjny w Warszawie. I nie byłoby nic złego, że taka rzecz zdarzyła się Bogusławowi Kaczyńskiemu ze strony Ministerstwa Kultury i Sztuki, ze strony środowiska wreszcie, czy tam części środowiska, do którego wydawało mi się, że należę i przez które jestem za swoją ciężką, wieloletnią pracę szanowany, nie byłoby to istotne. Najbardziej mnie to martwi, proszę Państwa, że takie rzeczy, jakie mnie się zdarzyły, zdarzają się wielu ludziom w naszym kraju. Zdarzają się ludziom, którzy pracują w PGR-ze i w kopalni, i w hucie, i w szpitalu, i w gimnazjum wykładają, a także starają się o asystenturę na uniwersytecie. Dlatego też, proszę Państwa, proszę nie zrażać się porażkami. Proszę wiedzieć, że jedna przegrana runda to nie przegrana batalia. Głowa do góry, proszę Państwa. Przyszłość należy absolutnie do entuzjastów. Konfucjusz powiedział przed naszą erą, ludzie potykają się nie o góry, lecz o kretowiska. Ja potknąłem się, proszę Państwa, o kretowisko, które niestety zostało umiejscowione w przepięknym budynku Ministerstwa Kultury i Sztuki. Państwo także potykają się o kretowiska na swojej drodze życia. Głowa do góry, proszę Państwa. Z entuzjazmem, temperamentem zwyciężymy. I jeszcze jedno słowo tylko. Być może znajdą się bardziej znakomici kandydaci na urząd dyrektora Teatru Wielkiego. Być może. Życzę tego Ministerstwu Kultury i Sztuki i poszukiwaczom. Natomiast wiem na pewno, że nie znajdzie się na świecie ani jeden, który bardziej by ten teatr kochał niż ja.
Owe kretowiska, o których Kaczyński tu mówi, stały się później tytułem jego książki, którą, uwaga, tu wchodzą mocno lata 90., wydało wydawnictwo pod tajemniczą nazwą Art B Press. Kto śledzi uważnie historię lat 90., ten już na pewno się zorientował, że chodzi o słynnych artystów biznesu, czyli właścicieli holdingu Art B, Bogusława Baksika i Andrzeja Gąsiorowskiego, bohaterów afery i przekrętu, poniekąd związanego z miejscem, z którego pochodzę. Bowiem zdaje się, że Baksik był radnym Cieszyna i nie jestem pewien, czy w szczycie swojego bogactwa, gdy w 91 roku znalazł się na 8 miejscu listy najbogatszych Polaków, nie zakupił on okazałego dworu w dzielnicy Błogocice właśnie pod Cieszynem. Mniejsza o to. Jednym z wielu biznesów grupy Art B miało być wydawanie książek. Zwrócili się wówczas z propozycjami do kilku bardzo poczytnych, popularnych ludzi w Polsce, by ci opisali różne swoje wspomnienia czy przeżycia. Trzeba pamiętać, że dopiero co zniesiono cenzurę i ogromną popularnością na rynku cieszyły się wszelkiego rodzaju książki o charakterze rozliczeniowym, ukazującym lub wręcz demaskującym sprawy związane z władzą, z kręgami towarzyskimi czy biznesami, jakie robiła śmietanka PRL-u. Mając dobrego nosa do takich spraw, Kaczyński popłynął na tej fali i właśnie taką książkę napisał, utrzymując ją zresztą w dynamicznej konwencji dziennika pisanego dzień po dniu. Paradoks polega na tym, że choć został wydrukowany imponująco wielki nakład, Bogusław Kaczyński za tę książkę nigdy złamanego grosza nie zobaczył, bo w międzyczasie panowie znaleźli się na celowniku prokuratury i zwiali do Izraela. Książka pełna jest niepochlebnych opinii o różnych ludziach i opinie tam zawarte nie zawsze są prawdziwe. Odsyłam was do Żurawieckiego, który pokazuje, o co tu chodzi, oraz do tej książki, jeżeli ją gdzieś zdobędziecie, bo to jest bardzo interesująca lektura. My zaś podążajmy dalej w próbie uchwycenia tego ducha Kaczyńskiego, na którego i ja raz po raz trafiałem w swojej pracy. Narracja Bogusława Kaczyńskiego o wrogach, którzy stworzyli kretowiska, o które on prawdziwie oddany operze i teatrowi się potknął, przebiła się do świadomości wielu zapatrzonych w niego Polaków. Na YouTubie znajduje się zapis długiego, blisko dwugodzinnego spotkania z Bogusławem Kaczyńskim z roku 1993, czyli już półtora roku czy dwa lata mniej więcej po tej awanturze, które odbyło się w Radzynie. Kilkukrotnie z sali padają tam narzekania dotyczące poziomu opery w Polsce i utyskiwanie, że wszystko mogłoby być inaczej, gdyby też narodową sceną rządził właśnie tak szlachetny, mądry i wspaniały człowiek jak Bogusław Kaczyński, prawdziwie kochający operę. W ogóle narzekanie na poziom opery nad Wisłą z wielu powodów uzasadnione stało się stałym elementem opowieści Kaczyńskiego. Wybrzmiewa ono nawet w wywiadzie, który udzielił niegdyś szalenie popularnemu youtuberowi z tak zwanego starego internetu, starego YouTube'a, Łukaszowi Jakubikowi w cyklu 20 metrów Łukasza. To były takie wywiady przeprowadzone w jego kawalerce. Mówi tam Kaczyński o tym, że opera jest sztuką upadłą, a to, co w Polsce się prezentuje, w niczym nie przypomina prawdziwej opery. Metropolitan, Covent Garden, opera paryska, wiedeńska czy La Scala. Wiemy jednak, że to, co on ma tu na myśli, jest czymś zupełnie innym niż to, na co narzekają obecnie krytycy operowi, tacy jak Jacek Marczyński czy Dorota Kozińska. Ale do tego wątku to jeszcze wrócimy. Bogusław Kaczyński dostał jednak szansę udowodnienia, pokazania, jaki teatr operowy chce tworzyć. Naturalnie w trudnych warunkach lat 90. i przy rozmaitych ograniczeniach nie mógł pewnie pokazać całej swojej wizji, ale okazję miał. W maju 1994 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Warszawy zaproponował Bogusławowi Kaczyńskiemu objęcie stanowiska dyrektora Teatru Muzycznego Roma, czyli warszawskiej operetki. Początkowo Kaczyński tego nie chciał. W międzyczasie został też prorektorem Akademii Muzycznej, obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, i marzył wciąż o Teatrze Wielkim. Gdy jednak sprawę postawiono na ostrzu noża, że albo Kaczyński, albo teatr zostaje zamknięty, to zgodził się. W dużym skrócie, Kaczyński jako dyrektor zerwał z całą repertuarową polityką poprzednika, zrobił przesłuchania zespołu, przebudował jego skład. Za jego dyrekcji w Romie Ryszard Peryt wyreżyserował Barona Cygańskiego, robiąc z niego opowieść biblijną, w której Safi jest Matką Boską, a trzy kolejne akty to piekło, czyściec i niebo. Czyli bardzo śmiałe przedsięwzięcie. Żurawiecki pisze, że Bogusław Kaczyński dbał o swój wizerunek. Przed każdym spektaklem witał publiczność z loży dyrektorskiej, co w niektórych budziło niesmak jako przejaw skrajnej megalomanii. Z drugiej strony okazał się Kaczyński znakomitym organizatorem. Jak wylicza Żurawiecki, ściągnął do Romy nowych śpiewaków. Dał pracę zasłużonym gwiazdom jak Wanda Polańska, Bogna Sokorska czy Mieczysław Wojnicki. Powiększył orkiestrę, zatrudnił tancerzy ze Lwowa, kształconych wedle tradycyjnej rosyjskiej szkoły baletu. Pieczę nad nimi powierzył słynnej niegdyś prima ballerinie Marii Krzyszkowskiej, zwolnionej właśnie z Teatru Wielkiego, gdzie przez lata także kierowała zespołem baletowym. Swoją drogą to zatrudnienie było jednym z elementów wojny, którą Kaczyński wypowiedział Teatrowi Wielkiemu. A czego najbardziej chyba wyrazistym przykładem było wystawienie Carmen na miesiąc wcześniej niż Scena Narodowa zorganizowała swoją premierę. Kaczyński zresztą otwarcie przyznawał w wywiadach, że jego ambicją jest każdego wieczora kraść Wielkiemu 1000 widzów. Wybaczcie, ale nie mogę się powstrzymać, by nie przytoczyć za Bartoszem Żurawieckim fragmentu recenzji, jaką Kaczyńskiemu wysmarował Waldorf. Wstępny marsz torreadorów, zagrany przez orkiestrę o połowę mniejszą od potrzebnej, zabrzmiał mi w smutnych uszach jak powitanie na imieninach cioci Fici przez amatorski zespół muzyczny złożony z serdecznych krewniaków. Szare dekoracje robiły wrażenie posklejanych kawałków papy uzbieranych na dworcu towarowym. W stłamszonej przestrzeni sali i sceny głos solistów przypominał miauczenie kotów, ale ja bardzo koty lubię. Trzeba przyznać, że brutalność Waldorfa czasami nie znała żadnych granic. Chyba jednym z najlepszych przykładów tego, czym jest duch Kaczyńskiego, była skądinąd udana premiera Madamy Butterfly. Był to bodaj pierwszy i jedyny na tej scenie spektakl zrealizowany przez niego, to znaczy w reżyserii Bogusława Kaczyńskiego. Premiera odbyła się 28 marca 1998 roku i była to zgodnie z opublikowanymi wówczas recenzjami jak najbardziej tradycyjna inscenizacja. Żurawiecki pisze: nie było w niej ani odrobiny udziwnień, japońszczyzna wylewała się ze sceny, było jej tyle, że nielicznym malkontentom scenografia przypominała buduar kokoty. Życie Warszawy ostrzegało, że ludzie o wysmakowanym zmyśle wzrokowym poczują przesyt jaskrawo-cukierkową kolorystyką kwitnących wiśni z oleodrukowym morskim pejzażem w tle, podświetlanym jeszcze podczas teatralnego zmierzchu w odcień lila róż. Z drugiej strony trzeba oddać sprawiedliwość w dwóch kwestiach. Po pierwsze, dobrana została porządna stawka solistów i muzycznie widowisko się jak najbardziej broniło. Po drugie, reżyseria podążała za partyturą, więc dla śpiewaków było to jak najbardziej wygodne. Wojna pomiędzy Kaczyńskim a Pietrasem, wówczas już nie dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie, a w Poznaniu, trwała w najlepsze i Pietras krytykował ostro ten spektakl, twierdząc, że jest to udana wokalnie produkcja z reżyserią jak u dentysty, który sam sobie zęba zaplombował. Ta wymiana nieuprzejmości nie zmienia faktu, że w sensie tradycyjnym, w sensie tradycjonalistycznego spektaklu Kaczyński prawdopodobnie zrobił coś bardzo dobrego. Była to więc pewna alternatywa dla tego, co później przedstawiał Teatr Wielki, ale do tego też jeszcze wrócimy. W tym samym 1998 roku Kaczyński z Romy postanowił odejść, argumentując to brakiem siły na dalsze użeranie się z urzędnikami. Prawda jest taka, że zmiany polityczne i społeczne sprawiły, że władze nie miały dalej ochoty utrzymywać operetki i następna dyrekcja, trwająca bodaj do dziś, bo następcą Kaczyńskiego został Wojciech Kępczyński, który nadal Romą kieruje, chciała zrobić w tym miejscu teatr musicalowy. I choć zespół się buntował przeciw radykalnym zmianom, zwolnieniom itd., to Kaczyńskiego do powrotu skłonić się nie udało. To, co wydarzyło się później, jest dojmującą w zasadzie historią o przemianach teatru i czasów, w których musi on funkcjonować. Wraz ze zmianą ustroju kultury, wpuszczeniem trendów, które w Polsce były nowością, a na Zachodzie działy się od dawna, Kaczyński przeszedł na pozycję obrońcy tradycji. Choć pilnował swojej kariery regularnie, pojawiając się w rozmaitych talk show, czy prowadząc na przykład radiowe programy, dzięki którym ja go poznałem, to jednocześnie aktywnie krytykował to, co produkował na przykład Teatr Wielki, między innymi spektakle Krzysztofa Warlikowskiego i Mariusza Trelińskiego. Gdy w 1999 roku Treliński w Teatrze Wielkim zaprezentował Madame Butterfly w minimalistycznej scenografii, Kaczyński w Wyborczej skomentował to następująco. Każdy reżyser ma prawo eksperymentować, tylko takie zdarzenia powinny mieć miejsce w teatrzyku z kilkunastoma krzesłami na widowni. Żaden poważnie myślący dyrektor nie zmarnowałby milionów złotych czy dolarów na jakieś eksperymenty. Gdyby tacy reżyserzy byli potrzebni, to najznakomitsza i najbogatsza scena na świecie, czyli Metropolitan w Nowym Jorku, angażowałaby wszystkich zdobywców Oscarów i pozwalała im robić co chcą. No i to się wszystko okazuje bardzo zabawne, bo przecież od paru lat jesteśmy świadkami właśnie wielkiego eksperymentu z nowoczesnymi spektaklami w Metropolitan Opera, z premierami nowych oper zamawianych specjalnie przez tę scenę i właśnie dopuszczeniem filmowego głosu na operowe deski. No i jak słusznie zauważa Żurawiecki, zarówno jeden, jak i drugi, czyli Warlikowski i Tryliński, zrobili międzynarodową karierę, mówiąc Kaczyńskim, w największych teatrach operowych świata, a Tryliński swój pierwszy spektakl w Metropolitan wyreżyserował w 2015 roku. Początek XXI wieku w życiu Bogusława Kaczyńskiego przypomina kronikę upadku. Kaczyński organizował uroczyste gale w całej Polsce, które miały ten charakterystyczny posmak operetkowy. Z nim w roli głównej, zapowiedziami po każdej arii trwającymi niekiedy dłużej niż samo jej wykonanie. Kierował także do 2012 roku festiwalem w Krynicy, który z każdym rokiem wydawał się jakoś obsuwać, a chyba najbardziej wiadomym znakiem schyłku było zaproszenie na ten festiwal Tercetu Egzotycznego. Na domiar wszystkiego Kaczyński doznał jeszcze udaru, a proces jego rekonwalescencji, rehabilitacji stał się medialnym wydarzeniem, o którym rozpisywały się portale plotkarskie. Ten czas, o którym Żurawiecki również pisze, czas bez wątpienia heroicznej walki o to, by zachować sprawność, aktywność zawodową, dość dobrze sam pamiętam. Z czysto ludzkiego punktu widzenia na wielkie uznanie zasługuje fakt, że Bogusław Kaczyński zaledwie 3 miesiące po tej tragedii czy 4 miesiące, w wyniku której stracił władzę nad jedną stroną ciała, miał problem z mówieniem, poruszaniem się, był w stanie wyjść na scenę i, no co prawda siedząc, ale poprowadzić jeden z koncertów, chyba właśnie w Krynicy. W przestrzeni medialnej pojawiały się całe wywiady, a nawet spotkania z Bogusławem Kaczyńskim, które były poświęcone właśnie walce z chorobą, przezwyciężaniu jej skutków, co mam wrażenie jeszcze bardziej dopełniło jego związków z najstarszą częścią publiczności. Tą samą, która pozostawała mu wierna w ostatnich edycjach Krynickiego Festiwalu. Smutnym i dojmującym akordem tego odchodzenia Kaczyńskiego było otwarte poparcie dla PiS-u, które ogłosił na Facebooku w 2015 roku, na rok przed śmiercią. Zadziwiające z wielu powodów, ale i do pewnego stopnia zrozumiałe. W PiS-ie Kaczyński widział nadzieję na odwrócenie trendu nowoczesności, z którym w jakiś sposób się zmagał i walczył, i odpowiednie zadbanie o narodową kulturę. No cóż, mniejsza o homofobię, której przecież spokojnie mógłby paść sam ofiarą, oraz o inne draństwa, których być może na szczęście nie dożył. A mam tu z jego punktu widzenia na myśli przede wszystkim przerażające promowanie w publicznych mediach disco polo. I to przerażające nie dlatego, że disco polo jako takie jest straszne, bo nie jest, no, rozrywka jak każda inna, ale robienie tego w kontrze do tych form kultury, które PiS, partia prawicowa, spokojnie mogłaby nazywać burżuazyjnymi. Spróbujmy pokusić się jednak o małe podsumowanie. Bardzo interesujący zestaw poglądów na Kaczyńskiego serwuje w swojej książce Żurawiecki, więc nie będę tego powtarzał, ale dołożę coś zupełnie od siebie, a was odsyłam do tego interesującego rozdziału. Spróbuję to wszystko jakoś podsumować i odpowiedzieć na to pytanie, które zadałem na początku, czyli właśnie o tego ducha Kaczyńskiego. Patrzę dzisiaj na swoją fascynację Kaczyńskim i operą w tym wydaniu, które on prezentował, jako na coś nieco wstydliwego, ale jednocześnie całkowicie zrozumiałego. W jednej z często przywoływanych jego wypowiedzi czytamy: mam bardzo głębokie przekonanie, że nie jesteśmy narodem głuchym, ale wrażliwie wyczulonym na piękno muzyki. Tak jak gromadzimy książki, powinniśmy zbierać płyty z muzyką wartościową i piękną. Niemniej ktoś powinien być przewodnikiem po tym świecie, umieć wskazać, co warto mieć, żeby posłuchać. To słowa samego Bogusława Kaczyńskiego. Mogę więc powiedzieć, że dla mnie on na początku był przewodnikiem. Na początku, czyli wtedy, gdy nie wiedziałem, kto to Verdi i Puccini. Przez to, że Kaczyński siebie wymyślił tak przekonująco, że był tak oryginalny i odrębny, słuchałem go z zapartym tchem, nie mając żadnych narzędzi, by ocenić to, co opowiadał. Pamiętam, jak pewnego razu siedziałem zapatrzony w transmisję koncertu z Wiednia, którą prowadził, i ktoś, dziadek albo ojciec, weszli do pokoju i powiedzieli, jakby od niechcenia: a wiesz, że te koncerty to naziści wymyślili? O, nie wiedziałem, a pan Bogusław nic o tym nie mówił. Co więcej, z Bogusławem Kaczyńskim było podobnie jak z Korwinem, bo po pewnym czasie człowiek się orientuje, że on mówi ciągle te same rzeczy, że używa zestawu catchphrase'ów, tych samych historii, często zmieniających się wraz z latami, i ciągle gra tym samym kapitałem, który po niedługim czasie znamy już na pamięć. Przez wiele lat utożsamiałem popularyzację właśnie ze spłyceniem tematu przez to. Z ograniczaniem się do ładnych, okrągłych zdań do opowiadania o fenomenalnych, niezwykłych wieczorach i światowej klasy gwiazdach. Zupełnie inny świat otwierała przede mną nastolatkiem dwójka, w której był jakiś ferment intelektualny, jakaś dyskusja, jakieś odkrycia. Bohaterem, który ostatecznie w moim świecie pokonał Kaczyńskiego, był Piotr Orawski. I gdy zacząłem nałogowo słuchać jego lekcji muzyki, poczułem, jakbym wypłynął, o, mówiąc poetą, na szerokiego przestwór oceanu, z małego przydomowego jeziorka. Z dzisiejszej perspektywy uważam, że Kaczyński zrobił więcej złego niż dobrego. Dobry przewodnik to bowiem taki, który pokazując coś, potrafi całą uwagę oprowadzanego skoncentrować na tym, co pokazuje, a nie na sobie. On zaś robił karierę i kreował siebie. Gwiazdy, muzyka, teatr były tłem, scenografią do operowego qui pro quo, które reżyserował całe życie. Nie było w tym szczerości, otwartości i zarażania potrzebą dowiedzenia się więcej. Była autokreacja. Bazowała ona w znacznej mierze na szczelnej barierze żelaznej kurtyny i niedostępności nagrań czy książek. Ale także na tym, że fachowcy od muzyki, od opery byli dla wielu odbiorców w latach PRL-u nudni, mało wyraziści, zbyt trudni w odbiorze. Szkoła muzyczna lat komunistycznych była, w kontrze do socjalistycznej idei egalitaryzmu, całkowicie elitarna. Kto tam szedł, miał zostać solistą i wygrywać konkursy, a nie po prostu zaprzyjaźnić się z muzyką, oswoić ją i w miarę możliwości ewentualnie coś z nią zrobić zawodowo. Sprawiało to, że generalny poziom umuzykalnienia społeczeństwa był tragicznie niski. Ludziom wiele można było wmówić, a Kaczyński przez lata opowiadał o świecie opery, który w ogóle nie istniał, który przeszedł do przeszłości. Był propagatorem przeszłości, nie mówiącym o tym, że to przeszłość. Co więcej, wytworzył w wielu, co najmniej w dwóch pokoleniach przekonanie, że opera jest czymś niebywale elitarnym, że sztuka przez wielkie S zawsze jest w wieczorowej sukni i smokingu, że to w gruncie rzeczy niedosiężny świat. Był jak ktoś, kto zaprasza cię na kolację, ale jednocześnie udziela szczegółowych instrukcji dress code'u. Nie ma szans, że poczujesz się w tym swobodnie. I nie o to chodziło. To przekonanie pokutuje do dziś, bo w mniejszych ośrodkach gale w tym formacie Kaczyńskiego istnieją nadal. Libiamo, aria ze śmiechem, kurort, uwertura do Carmen i to wszystko nazywane ucztą duchową dalej żyje. Tam dalej pokutuje brak wiedzy i wyobraźni, a synonimem kultury staje się uzdrowiskowy walczyk, uzdrowiskowa polka. Widziałem to wielokrotnie w małych miejscowościach Dolnego Śląska, widziałem to nawet w Operze Krakowskiej na okropnych galach sylwestrowych, noworocznych itd. A czym, jeśli nie głosem z zagrobu Kaczyńskiego, było narzekanie jednego ze śpiewaków tego teatru w przerwie na papierosie, że Joanna Dark Onegera jest jakimś współczesnym, dziwnym eksperymentem, bo prawdziwa opera to Verdi i Puccini. Na miły Bóg, toż Joanna ma prawie 100 lat. To nie jest współczesne dzieło. Z drugiej strony zrobiłem sobie małą wycieczkę po filmach na YouTubie z udziałem Kaczyńskiego, jakichś wyrywkach jego dawnych programów, wywiadach, których udzielał pod koniec życia, czy nagraniach prowadzonych przez niego koncertów. Uważnie prześledziłem komentarze i ze zdumieniem dostrzegłem, że przeważa w nich tęsknota za elegancją, kulturą słowa i pasją, z jaką Kaczyński opowiadał. Wielokrotnie czytałem, że zostało po nim puste miejsce, gdy odszedł. To wiele mówi. Jest wciąż tęsknota za szykiem, elitaryzmem. Czy to dobra tęsknota, czy ona mówi o ludziach coś dobrego, czy wręcz przeciwnie? A co mówi nam to o popularyzacji? Być może faktycznie nie znalazł się nikt, kto zająłby miejsce Bogusława, stałby się dobrym przewodnikiem, kimś, kto uwznioślając promowałby muzykę, ale faktycznie muzykę, a nie samego siebie. Żyjemy wszak w erze mediów społecznościowych, czyli w czasach niekończącego się festiwalu autopromocji. Myślę, że w tych czasach Kaczyński odnalazłby się doskonale. Pytanie, jak odnajduje się w nich dziedzina, która wciąż w Polsce stanowi niszę. Z tymi pytaniami oraz z wieloma innymi, które prowokuje opowieść o Bogusławie Kaczyńskim, was pozostawię. Za uwagę serdecznie dziękuję wam, Mateusz Ciupka, to była Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Raz jeszcze zachęcam was do przeczytania dwóch biografii Bogusława Kaczyńskiego, pióra Anny Lisieckiej oraz Bartosza Żurawieckiego i porównania. Tym razem żegnam się bez muzyki, w ciszy. Niech myśli i pytania w głowie się układają, a my usłyszymy się już za tydzień, tradycyjnie w piątek. Dziękuję Wam za uwagę.